Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia y zrobię Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy, tak jak w każdy czwartek, do wysłuchania kolejnej audycji Dar i Tajemnica, którą poprowadzą dla Was
Dominika Flasza
i Antoni Gumiński, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. O swojej drodze do kapłaństwa opowie nam dziś ksiądz Florian Rafałowski, rezydent parafii świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie w diecezji radomskiej.
Szczęść Boże, księże Florianie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz Florian święcenia kapłańskie otrzymał w 1957 roku z rąk księdza biskupa Jana Kantego Lorka.
Następnie przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza w parafii świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie w diecezji radomskiej.
Obecnie służy w niej jako rezydent.
Proszę księdza, kiedy u księdza pojawiła się pierwsza myśl o byciu kapłanem?
No chyba byłem dzieckiem. Pamiętam, że byłem blisko ołtarza. Bracia moi starsi byli już wtedy ministrantami i ja się przyglądałem księdzu przy ołtarzu i mi się podobało to wszystko, co on tam spełniał. Także po powrocie do domu też udawałem księdza. I starałem się tak jak on robić to samo, ale wiadomo, że nie to samo. Więc to od dzieciństwa u mnie się pojawiło. Myślę, że wpływ na to mogli mieć moi rodzice, bośmy mieszkając w Pińsku, graniczyli z ogrodem ojców jezuitów, dokąd przychodzili klerycy jezuiccy, którzy byli w Pińsku, w nowicjacie i chyba tam jeszcze i filozofia była też. I do tego ogrodu przychodzili na spacer po prostu. Jeden z jezuitów przyjaźnił się z moim ojcem i odwiedzał nas często. I mnie się i strój podobał, i obecność tego księdza mi się podobała. No i to mnie cieszyło.
A w czasie II wojny światowej księdza tatę reżim sowiecki skazał na karę śmierci. Natomiast księdza wywieziono na Syberię. Jak w takich trudnych warunkach dojrzewało to powołanie?
A tam już było zupełnie inaczej. Kiedy się spostrzegłem, że jest bieda, głód, ja żeby trochę mieć na chleb, rozpocząłem pracę w cegielni, gdy miałem 11 lat. Więc wtedy już o kapłaństwie nie wiem, czy myślałem. Ale jeżeli myślałem, to jako o czymś, co dla mnie w tej chwili byłoby nieosiągalne. I wtedy sobie myślałem, najlepiej jak się jest na Syberii, to być chyba szoferem, tak wtedy my nazywano kierowców, bo oni sobie jeżdżą, kombinują, coś przywożą, coś zaradzą, coś do domu ściągną skądś, nikt ich nie skontroluje, no i jakoś łatwiej im przeżyć. Ale na szczęście spotkałem na Syberii księdza. Nazywał się Józef Sargiewicz. Pochodził z archidiecezji wileńskiej, był prefektem szkół średnich w Wilnie i też się dostał na Syberię, był w łagrze i gdzieś tam chyba w lasach przy ścinaniu drzew w tych rozmaitych syberyjskich tajgach. I kiedy w roku 1941 w lipcu Stalin ogłosił dla Polaków tam przebywających amnestię, zaczęło się tworzyć Wojsko Polskie w Akmolińsku, obecnie to się nazywa Astana, albo jeszcze inaczej, on to miasto zmieniało kilka razy swoją nazwę, powstała tak zwana delegatura polska, Ona była mniej więcej odpowiednikiem konsulatu. On tam przy tej delegaturze się umiejscowił, tam zamieszkał i tam odprawiał. A ja mieszkałem w Akmolińsku 2 przy cegielni, w której pracowałem. I on w którąś niedzielę, dokładnie 23 maja, pamiętam to dokładnie, 1942 roku, przybył do nas do cegielni, to była niedziela, odprawił mszę świętą i wtedy krótko przed mszą świętą nas przygotował do pierwszej komunii świętej. Było kilkoro polskich dzieci. Ja wtedy tę komunię świętą z rąk jego przyjąłem i no byłem niezmiernie zadowolony i wtedy zacząłem już jeszcze raz. Wróciłem do swojego wczesnego dzieciństwa i zacząłem myśleć o kapłaństwie. Pani kierowniczka szkoły, która tam wtedy powstała, polska szkoła, Charubina Anna, pochodząca z Cholna, wydelegowała dwóch chłopców, żeby księdza odprowadzić do kolejki, bo to trzeba było taką kolejkę z tego Akmolińsk 2 do Akmolińsk Centralnego przejechać. To zastępowało komunikację miejską. I do tego odprowadzenia księdza do tej kolejki wyznaczyła dwóch chłopców. Jeden to był jej syn, a drugi to był mój starszy ode mnie 4 lata brat Mietek. I ja tak wtedy trochę żałowałem, że nie mnie wybrała do tego. No ale byłem smarkacz. 10 lat wtedy miałem zaledwie. I tak długo stałem i patrzyłem za tym księdzem, aż znikł z horyzontu. I chłopcy wrócili i powiedzieli, że pożegnali się z księdzem i ksiądz poszedł tam w swoją stronę, gdzie mieszkał. Więc ten ksiądz później został kapelanem w armii Andersa, dokładnie w drugim korpusie. Od Tobruku przeszedł aż pod Monte Cassino i tam brał udział w tej strasznej bitwie.
Dobrze, a właśnie to był początek. A jak wyglądała u księdza formacja duchowa w seminarium? Może miał ksiądz swojego ulubionego patrona lub przewodnika duchowego?
A moim patronem takim z wyboru był święty Andrzej Bobola. Gdyż głośno o nim było, doskonale pamiętam jego kanonizację w 1938 roku. Pan Bóg jakoś tak obdarzył dobrą pamięcią w dzieciństwie. Pamiętam nawet pogrzeb Piłsudskiego w 1935 roku. I wtedy zainteresowała mnie postać świętego Andrzeja Boboli, zwłaszcza po kanonizacji, gdy się odbywały uroczystości w związku z kanonizacją, już po kanonizacji w samym Pińsku, gdzie on był, no powiedzmy, apostołem ludowym, tak bym go określił. Ja już wtedy znałem jego życiorys. Ten jezuita przychodził do nas do mieszkania, więc też o nim opowiadał. I to był taki mój patron duchowy. Kiedy doszedłem do wieku, że mogłem przyjąć sakrament bierzmowania, jego wybrałem sobie za patrona przy bierzmowaniu, ale w wybór patrona wtrąciła się moja mama. I mówi mi tak: dziecko, nie masz żadnej pamiątki po swoim ojcu. Weź sobie imię twego ojca. No i przyjąłem wtedy imię Wacław, urzędowo takie zapisane w akcie chrztu, gdzie jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, ale Andrzej Wowola nadal duchowo z wyboru mojego pozostał dla mnie patronem i modlę się do niego codziennie.
A czy pamięta ksiądz swoją mszę prymicyjną? Proszę opowiedzieć nam pokrótce, co najbardziej z tego dnia utkwiło księdzu w pamięci.
Dobrze, pamiętam. Wtedy trochę święcenia wyglądały inaczej. Sam rytm sakramentalny. Poza tym zawsze odbywały się wtedy w niedzielę. Biskup zawsze wybierał dzień Świętej Trójcy i to wtedy było Świętej Trójcy, gdy były święcenia 16, a ja natomiast prymicję swoje ogłosiłem o tydzień później, czyli 23 czerwca w Oktawie, jaką wtedy się obchodziło tak uroczyście Bożego Ciała. Po przyjęciu święceń kapłańskich po południu, po obiedzie w seminarium duchownym z moją mamą wybraliśmy się we dwoje na Jasną Górę. I tam właściwie były moje prymicje, które odprawiłem na Jasnej Górze. I tam otrzymałem specjalny obrazek, który do dzisiaj wisi u mnie w sypialni, podpisany przez ojca Justyna Marczewskiego, który się podpisał pod tym jako archiprezbiter. I on mi służył do tej mszy świętej przy ołtarzu Matki Bożej. I to było dokładnie 17 czerwca, dzień po przyjęciu święceń. A później wróciłem z Jasnej Góry, zamieszkałem w parafii Pętkowice u przyjaciela starszego ode mnie o 9 lat kapłaństwem, a 6 lat wiekiem, który był księdzem i był moim benefaktorem. On opłacał moje studia, moje czesne w seminarium duchownym w Sandomierzu przez cały powód moich studiów seminaryjnych. I tam przeżyłem u niego uroczystość Bożego Ciała i dopiero stamtąd na niedzielę przyjechałem do Szewnej pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Proboszczem wtedy był ksiądz Leon Rafalski, wikariuszem, bo jej było trzech wikariuszy, ale takim wyjątkowym ksiądz Marcin Popiel. Nie wiem, czy tam jest znany w Toruniu, gdzie indziej. Był z pochodzenia dziedzicem majątku w Kurozwękach pod Staszowem z tytułem hrabiego. I wstąpił do seminarium już jako starszy pan po studiach rolniczych, które odbył w Krakowie i w Paryżu. Był inżynierem, magistrem działu rolniczego jakiegoś. I to był właściwie mój taki duchowy opiekun, który później mnie poprosił, albo inaczej powiem, wciągnął do grona ministrantów i tak się to wszystko zaczęło formować aż do czasów prymicyjnych.
I tutaj zatrzymajmy się na krótką przerwę muzyczną, a do naszej rozmowy z księdzem Florianem Rafałowskim za chwilę wrócimy. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Florian Rafałowski, rezydent parafii świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie w diecezji radomskiej.
Co daje księdzu największą radość w posłudze i codziennym realizowaniu powołania?
Chyba to, że jestem z ludźmi i mogę im służyć. No bo to właśnie cel kapłaństwa. Ja na przykład zawsze twierdzę, że ksiądz nie pracuje, a to nie znaczy, że jest leniem, tylko służy. I to jest zupełnie inny sposób pracy, zajęcia, wykonywania tego, co z kapłaństwem jest związane i z niego wynika. Ja do dzisiaj odprawiam mszę świętą, choć do kościoła nie jest blisko, no przynajmniej 200 metrów, a może nawet dalej. I te 200 metrów mimo wieku jakoś pokonuję i odprawiam codziennie. I od chwili święceń kapłańskich znalazło się nas takich trzech w diecezji sandomierskiej, bo taka była macierzysta diecezja, którzy od dnia przyjęcia święceń notowali sobie odprawiane msze święte. Ja już, to nie jest pochwała, bo zawsze zastanawiam się, czy Pana Boga nie wyobraziłem w tym wszystkim. Do dzisiejszego dnia odprawiłem tych mszy świętych 33 579 i od przyjęcia święceń do dzisiaj ani nie zapomniałem, ani nie wykoleiłem rytu mszy świętej, ani też nie pospieszyłem, że wpadłem w rutynę i odprawiam szybciej, bo to już tyle lat minęło. Zawsze mi zajmuje od 25 do 30 minut msza święta, którą codziennie odprawiam.
A jak z perspektywy lat doświadczenie niełatwych sytuacji z młodości, mam na myśli wywóz na Syberię, przyczyniło się do pracy i posługi duszpasterskiej?
To znaczy, zrozumiałem przynajmniej tyle, że służba w kapłaństwie daje zadowolenie nie tylko temu, kto służy, ale i zadaje mu zadowolenie także, komu służy. Kapłaństwo to nie jest zawód czy wyuczony fach. To jest stan, nawet nie umysłowy, stan duchowy. I stąd mówi się, że to są duchowni. I mnie cieszy to, że ja mogę w sutan nie chodzić. Ja się nigdy nie pokazuję, nigdy po cywilnemu, nigdzie. Co dzisiaj stało się modą, że sutanna podobno przeszkadza. Mnie nigdy nie przeszkadzała. Brewiarz nigdy dla mnie nie był ciężarem. W ciągu tych lat od przyjęcia subdiakonatu, bo wtedy zaczął obowiązywać brewiarz, opuściłem tylko w jednym dniu, gdy byłem operowany na serce i leżałem nieświadomy tego, co się ze mną działo. A już następnego dnia odmawiałem.
Właśnie, to może nam nasunąć na myśl taki rozwój powołania właśnie. Jak ojciec, jak ksiądz dba o swoje powołanie? Jak je ksiądz rozwija?
No, staram się każdego dnia rozmyślanie odprawiać. Początkowo robiłem to w konfesjonale, ale zawsze była przeszkoda. Penitent przyszedł, trzeba było przerwać. Teraz wpadłem na inny pomysł i z różańcem jestem rozwesiony, ale brewiarz odmawia w mieszkaniu i rozmyślanie i korzystam z podręczników zawsze, jeśli chodzi o rozmyślania, o medytację, odprawiam zawsze w domu po skończonym mszy święty przed śniadaniem.
Za księdzem 65 lat kapłaństwa. Co by ksiądz doradził młodym ludziom, którzy są w trakcie rozpoznawania swojej ścieżki życiowej i wahają się przed podjęciem decyzji, czy to pójścia do seminarium, zakonu, czy też wstąpieniem w małżeństwo? Co by ksiądz doradził takim osobom?
Sam miałem, Boże, może nie wątpliwości, tylko obawy, lęki przed subdiakonatem, bo już od tej pory celibat obowiązywał i odmawianie brewiarza, i człowiek był duchownym, posiadającym wyższe święcenie, takie to wtedy było to święcenie subdiakonatu. Deklarację o przyjęcie i prośbę tych święceń podpisałem ostatniego dnia przed przyjęciem święceń subdiakonatu. Bałem się, czy poradzę być księdzem. Tym bardziej, że miałem dobrą mamę, która mi zawsze mówiła: dziecko, jak masz być księdzem, to tylko dobrym. Jeżeli miałbyś być złym księdzem, wracaj jeszcze dzisiaj do domu z seminarium.
Dobrze, to może przejdziemy do ostatniego pytania?
Proszę kontynuować, księże. Proszę jeszcze kontynuować.
Co bym innym doradził? Ja myślę, że jeżeli się ktoś znalazł w seminarium, na pewno myślał poważnie o kapłaństwie. A później mogą przyjść wątpliwości pod wpływem studiów i obserwacji kolegów i kapłanów innych. Mogą przyjść lęki, obawy, czy dam radę, czy będę księdzem, czy wytrwam, czy wytrzymam. Co bym poradził? Nie unikać nigdy towarzystwa kapłańskiego. Nie udawać pustelnika, być samotnym. Ja zawsze, jako kleryk już, miałem dobrego proboszcza, który mnie zawsze wszędzie zabierał na odpusty, gdy wyjeżdżał. Jeszcze nie byłem księdzem. Jeździłem już na wykłady na KUL, które były prowadzone co roku przez, no, tak bym powiedział, wybitnych kapłanów, specjalistów w pewnej dziedzinie. I to były wykłady dla duchowieństwa. Ja jeszcze nie byłem duchownym wtedy, ale już co tam nie chodziłem. Więc brałem udział w tych wykładach. I takie towarzystwo w kapłaństwie rzeczywiście, że ono wzmacnia wolę człowieka w dążeniu do tego, co podjął, choćby mówiąc inaczej, no, pierwszy raz pójdę do seminarium i będę księdzem.
A jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica, które są tytułem naszej audycji w kontekście swojego powołania?
Tak, dar. Na pewno tego nikt nie może dać człowiekowi, tylko Bóg, a więc trzeba być za to całe życie wdzięcznym. A tajemnica, ja tak szczerze powiem, ja do dzisiaj jej chyba nie rozumiem dokładnie i doskonale, ale spełniam to, co do kapłaństwa należy, że z kapłaństwa wynika i wypływa. To jest tajemnica.
I tymi słowami zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy za podzielenie się z nami świadectwem swojego powołania. Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Florian Rafałowski, rezydent parafii świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie w diecezji radomskiej.
Dziękujemy, księże.
Dziękuję bardzo.
Naszym wszystkim słuchaczom dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z wami
Dominika Flasza
i Antoni Gumiński. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, Szczęść Boże.
Nie lękaj się, wypój na głębie, jest przy tobie Chrystus.